Wiele osób w moim życiu już zauważyło, że podejmuję bardzo trudne tematy. Nie wiem, dlaczego tak jest, że to, co niebanalne, to, co niełatwe, ja do tego lgnę. Nie zawsze wychodzi mi to dobrze, nie zawsze wygrywam, ale staram się w moim życiu pielęgnować te części mojego życia, które stawiają przede mną jakieś wyzwania po to, żeby im sprostać, po to, żeby mieć cel, po to, żeby wyznaczać sobie, kiedy osiągnę jeden, po to, żeby wyznaczać sobie kolejny cel. I myślę, że od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, a nawet może już mogę liczyć to w latach, przeżywam bardzo ciekawą przygodę, kiedy to proszę Boga o wyznaczanie mi celu kolejnego w moim życiu, do którego ja mogę podążać. Tematem niebanalnym dla wszystkich wydaje mi się cena, koszta. Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za sukces? Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za zwycięstwo? Jaką cenę dzisiaj się płaci za to, żeby osiągnąć coś w życiu? I na przykład wiem, że już kończą się mistrzostwa w Oslo, tak? W Oslo. I patrzę na sportowców i oprócz kamer, oprócz splendoru reklamowego, oprócz tych ładnych banerów, tych ładnych stroi, jak ja patrzę na ich narty, wow, bardzo mi się to podoba, to wiem jedno, że aby zdobyć brązowy medal w biegu długodystansowym na nartach, trzeba zapłacić dużą cenę. I wiem też, że pieniądze nie biegają. Wiem, że pieniądze wszystkiego nie załatwią. Podobnie jak w życiu naszej Justyny Kowalczyk, która reprezentuje Polskę na arenach międzynarodowych w biegach, to abyśmy mogli się cieszyć z jej sukcesu, patrząc i ciesząc się i kibicując jej, to ona musi wiele znieść, wiele wycierpieć i to ją kosztuje naprawdę wiele. Ale o tym się bardzo rzadko kiedy mówi. O tym się nie mówi, jak dzień Justyna Kowalczyk spędza, z czego musi zrezygnować, z jakich przyjemności, z których my w ogóle nie rezygnujemy, siedząc przed telewizorem. Wręcz przeciwnie. My robimy to, czego ona może by chciała robić, ale wie, że zdąża do celu i wie, że musi zapłacić cenę. Natomiast dzisiaj chciałbym postawić przed nami pytanie. Ile kosztuje chrześcijaństwo? Ile kosztuje bycie chrześcijaninem w XXI wieku? Czy zastanawiałeś się, ile to ciebie kosztuje? Co ty musisz dać z siebie? I jak musi wyglądać twój dzień, aby sprostać temu, co nazywa się jestem chrześcijaninem. I wiem, to nie jest banalny temat, wiem, że to nie jest łatwy temat. Doświadczam tego w moim życiu. Ja na przykład zobaczyłem, że bycie młodym tatusiem, który nie wie wszystkiego, to nie jest łatwe. I wiem, że Esterka, jak już wcześniej mówiłem, to bardzo śliczna moja córeczka, ale wiem, jaką cenę w tych szczególnie pierwszych miesiącach muszę zapłacić, aby moja Esterka troszeczkę podrosła i już nie krzyczała, nie płakała i nie budziła nas w nocy. Ja wiem, doświadczam tego na własnej skórze. Ewangelia Mateusza 3:3. Tam jest napisane tak. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. I to jest chyba najprostsza charakterystyka tego, co Bóg mówi do każdego z nas, aby doznać zmiany w swoim życiu, aby doznać szczególnej zmiany w swoim życiu. Po co mamy to robić? Po co my mamy zajmować się prostowaniem jakichś tam ścieżek? Prorok Izajasz powiedział 700 lat przed narodzinami Jezusa, że prostujcie ścieżki. I mówił o tym, i mówił to w tych kategoriach, że przyjdzie pewien człowiek, który będzie tak mówił. I tym człowiekiem był Jan Chrzciciel. Ponieważ to Jan Chrzciciel przyszedł przed Jezusem i mówił do wszystkich ludzi, bez względu na kolor skóry, bez względu na język, mówił jedno i to samo do wszystkich. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. To znaczy co? Mamy wziąć miotłę i iść przed Jezusem i zamiatać? Mamy wyrównywać, kłaść krawężniki, żeby wyznaczać drogę, łatać dziury, szczególnie w Polsce nam bliskie są dziury. Mamy rysować linie na środku drogi, żeby tamtędy Jezus mógł przejść? No nie. Nie chodzi właśnie o to. Chodzi o konkretne nasze życie. O życie, jakie prowadzimy tu i teraz. A skoro Jan Chrzciciel powiedział wtedy do tych ludzi, prostujcie, to znaczy, że ich ścieżki życia są pokrzywione. Po prostu pokrzywione. I on nie mówił o tym, żeby wyrównywać przed Jezusem jakąś drogę, tylko on mówił konkretnie o ludzkim życiu. I dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, długo, długo później, po tym jak one zostały wypowiedziane, one również przemawiają do nas, ponieważ celem tamtego słowa było prostowanie ścieżek. To znaczy, jeśli w Twoim życiu pogubiłeś się, pokręciłeś się, jeśli zacząłeś żyć w sposób, który nie uwzględnia Pana Boga, w sposób, który nie mówi o Bożym systemie wartości, nie mówi o zbawieniu, to właśnie to słowo ma za zadanie dzisiaj powiedzieć nam, że jeśli nie żyjesz w taki sposób, to wyprostuj swoją drogę, to wyprostuj swoje ścieżki. Już zaczynaj zmieniać swój sposób myślenia, mówienia i czynienia. Dlaczego? Dlaczego? Pytanie jest dlaczego? Dlaczego my mamy zmieniać swoje ścieżki? Dlatego, że pewnego dnia Jezus będzie przechodził koło twojego życia. Pamiętacie? Jezus sobie chodził, był na ziemi i on chodził. 3 lata chodził, 3 lata trwała jego taka podstawowa służba. I on na przestrzeni tych 3 lat dokonał wielu cudów, spotkał wielu ludzi, uzdrowił wielu, nakarmił wielu, uratował wielu. Nawet cele pokazał w życiu wielu ludziom. I zobaczcie, ludzie, którzy spotkali Jezusa wtedy, w tamtym czasie, ich życie radykalnie się zmieniało. Na przykład życie Piotra, wszystkich apostołów. Oni sobie żyli jak chcieli, no, może nie jak chcieli, ale żyli po prostu po swojemu. A kiedy wszedł w ich życie Jezus, to zobaczcie, że ich życie raptem się wyprostowało. Co to znaczy? To znaczy przybrało prostą linię pójścia za Jezusem. I kiedy mówimy dzisiaj o cenie pójścia za Jezusem, to mówimy o tym, ile tamci ludzie zapłacili za to, żeby iść za Jezusem. Jak myślisz, ile tamci ludzie, ile Piotr zapłacił za to, żeby pójść za Jezusem? Ile apostoł Paweł zapłacił za to, żeby pójść za Jezusem? Apostoł Jan, Jakub, Andrzej, Marek, ile oni zapłacili? Ja wiem jedno, ile. Wiem jedno, tylko jedno. Że jeden tylko z tych apostołów nie umarł śmiercią męczeńską. A każdy, który spotkał Jezusa na swojej drodze, najpierw uczył się od Jezusa, przyjął, zaakceptował go do swojego serca, a później szedł wyznaczoną wąską drogą. I każdy z nich wiedział na przestrzeni jakiegoś odcinka czasu, że przyjdzie dzień, w którym podobnie jak ich mistrz, ich nauczyciel, umierał za to, kim był. Czyli umierał za to, że mienił się Bogiem i był Bogiem. To tak samo i oni. Kiedy oni będą wyznawali Jezusa, wiedzieli jedno, że pewnego dnia przyjdzie im zapłacić równie dużą cenę. Równie dużą cenę. Okej. To byli apostołowie. Apostołów już nie ma, chociaż niektórzy twierdzą, że są tacy, tak działający prężnie jak 2000 lat temu, albo z taką mocą, jaką mieli 2000 lat temu. A my? Czy zastanawiałeś się nad tym, że skoro stałeś się uczniem Jezusa Chrystusa, jaką cenę przyjdzie zapłacić tobie? Jaką cenę ty musisz dzisiaj płacić w swoim życiu, żeby iść i naśladować Jezusa? Zasadnicze pytanie. Ile kosztuje bycie uczniem Jezusa Chrystusa? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Będziemy czytali od wersetu 25. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, werset od 25. Gdy szły za nim wielkie tłumy, to znaczy za Jezusem, obrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Dwa podobne, zbliżone do siebie zdania. Jedyną wartością, tak mam wrażenie, że jedyną wartością, którą ja mam, to wartość mojego życia. Jeśli mam myśleć kategoriami, ile pieniędzy mógłbym zapłacić, jeśli miałbym to spieniężyć, to ile jest warte uczniostwo i chodzenie za Jezusa? Ile mógłbym dać pieniędzy, żeby chodzić za Jezusem? Myślę sobie, nie mam tyle. Nie mam tyle. Bo jeśli ja wiem, że pewnego dnia Jezus dokona w moim życiu cudu, to wiem, że chciałbym dać wszystko. Po to tylko, aby tej zmiany, tego cudu w swoim życiu doznać. Jedyną wartość, którą ja mam i którą cenię sobie, bo dbam o nią, staram się dbać, jest moje życie. Bóg mi to dał. Nie chcę pozbawić siebie swojego, mojego życia. Nie chcę pójść i robić rzeczy, które będą zabierały, będą skracały mi moje życie. Dlatego też w moim życiu wiem, że nie chcę na przykład się upijać. Nie chcę palić papierosów, bo to zabijałoby moje płuca. Nie chcę brać narkotyków, bo wiem, jak wiele osób na tym źle wyszło. Nie chcę chodzić i włóczyć się gdzieś i oddawać moje ciało różnym kobietom. Bo wiem, że zaspokojenie mam u mojej żony. Wiem, jak wiele krzywd wyrządziłem samemu sobie, kiedy żyłem, nie dbając o swoje życie. Ale kiedy Bóg zwrócił moją uwagę na cenę mojego życia, to zobaczyłem, że Bóg zapłacił najwyższą cenę, abym ja mógł żyć. On nie wahał się oddać samego siebie, żebym ja mógł żyć. I to żyć nie byle jak. Nie w taki sposób, żebym systematycznie skracał swoje życie, ale żył pełni życiem, życiem obfitości, gdzie jest wiara, gdzie jest nadzieja, gdzie jest zaufanie, gdzie jest radość. Bóg zapłacił za to ogromną cenę, oddając na krzyżu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zatem skoro jedyną wartością człowieka jest jego życie, to w Ewangelii Łukasza czytamy: jeśli chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, to musisz oddać, poświęcić to, co jest dla ciebie najcenniejsze. To znaczy swoje życie. To, o co tak zabiegasz, to, o co tak dbasz, to, o co tak się bardzo starasz, to żeby waga szali była równa. To ceną uczniostwa, pójścia za Jezusem, jest całe twoje życie. Całe moje życie. Jezus dokładnie mówi w Ewangelii Łukasza, że co mamy w tym życiu, bądź czy coś posiadamy. I Jezus zwrócił uwagę: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swojego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. I to jest cena uczniostwa. Jezus mówi tak, obraca się do nas, do każdego z nas z osobna i mówi do nas właśnie takie słowa. Obraca się do mnie twarzą i mówi: Marcinie, czy ty naprawdę chcesz iść za mną? To czy jesteś w stanie poświęcić dla mnie wszystko? Czy jesteś w stanie poświęcić dla mnie rodzinę swoją? Ktoś mógłby powiedzieć: na pewno czy Bogu o to chodzi? Czy na pewno Bogu chodzi o to, żebyśmy się rozstawali z rodziną swoją? Czy to nie brzmi jak sekta jakaś? Żeby coś zyskać, gdzieś być, to trzeba wszystko oddać? Czy to nie brzmi niebezpiecznie? Natomiast zobaczcie na przykład pierwszych apostołów. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Na przykład apostoł Mateusz, tak jak siedział przy tle, tak Jezus do niego powiedział: chodź i pójdź za mną. Wstań i pójdź za mną. I wiecie co? On go nie namawiał. On go nie przykuł do siebie. Ale on powiedział do niego: pójdź za mną. Wystarczy tyle. Dla niego miało to wystarczyć. I jeśli rozpoznał w nim Jezusa, to znaczy Syna Bożego, posłańca Bożego, kogoś więcej niż zwykłego człowieka, to wiecie, co Mateusz zrobił? Zostawił ten swój stolik, na którym prowadził swoje często ciemne interesy. Bo kiedy zbierał cło, to część szła do skarbnicy, a część szła pod jego malutki stolik i tam miał swoją sakiewkę. I ludzie wiedzieli, że tak celnicy robią. Dlatego celników ludzie bardzo nie lubili. I on zrezygnował z tego, co wygodne. No bo skoro miał więcej ponad to, niż mógł normalnie zapracować, to podejrzewam, że ciężko było mu z tego zrezygnować. Bo wypracował w swoim życiu jakiś standard. Wypracował w swoim życiu, no może nielegalnie, nie zawsze legalnie, jakieś normy, do których się przyzwyczaił. I każdy z nas, myślę, dzisiaj żyjąc w XXI wieku, tak bardzo konsumpcyjnym świecie, otaczającym nas świecie, który mówi nam, co mamy kupić. Dlaczego mówi nam, co mamy kupić? Nam się wydaje, że idziemy do sklepu, tak? I my wybieramy, co chcemy kupić. Ale to nie do końca jest tak. Bo zobaczcie, że kiedy widzimy promocję i kiedy ta promocja jest taka naprawdę duża i ta rzecz, nawet nie przyszedłeś do tego sklepu, nie przychodzimy do tego sklepu, żeby to kupić wcześniej. Nie przyszliśmy z zamierzeniem kupić jednej bluzki, trzeciej bluzki, czwartych spodni. Do tego sklepu nie weszliśmy po to. Ale kiedy widzimy, że się opłaca, że jest to atrakcyjna cena, to raptem zmieniamy swoje zamiary. Przyszliśmy po kilo cukru, a wychodzimy z trzema bluzkami, ze spodniami i jeszcze parą butów. Bo wszystko nam się przyda. A że teraz jest taniej, to tylko korzyść. I czasami wydaje nam się, że to my kreujemy, co chcemy. Ale to często sklepy. Taki jest nasz świat w XXI wieku i tak jest ze wszystkim. Przebijanie cen, żebyśmy tylko skorzystali z tego. Żebyśmy skorzystali z tego produktu. Wróćmy do tekstu. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż życie, nie może być moim uczniem. Zadałeś sobie pytanie, czy zadajesz sobie czasami pytanie, ile warte jest moje życie? Ile ono jest warte? Tylko osoby, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa, mogą powiedzieć, warte jest to ceny krwi Jezusa. Ale osoby, które nie wierzą w Jezusa Chrystusa, jak na to odpowiedzą? Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Wiecie, to tak jak z Jezusem. Jezus był Bogiem i miał przywileje boskie, będąc w niebie. Ale Bóg stworzył świat i Bóg stworzył człowieka. A człowiek upadł i zgrzeszył przeciwko Bogu. A Bóg był tam, w niebie. Jezus Chrystus był w niebie. Bo Jezus Chrystus istniał, zanim świat powstał. I tam miał chwałę u swojego Ojca. Tam był poważany. Tam Jemu oddawano cześć, hołd, tak jak należy się to Bogu. A On co zrobił? Zrezygnował z tego, ze splendoru, zrezygnował z przywilejów, wyrzekł się samego siebie, stał się człowiekiem. I co mu to dało? Niektóre osoby mogłybym powiedzieć, stracił. Bo w niebie był Bogiem, a na ziemi tylko nieliczni uwierzyli, że On jest Bogiem. W niebie wszyscy oddawali Mu pokłon, a na ziemi jakaś garstka i to garstka z Izraela i może jeszcze kilka dodatkowych osób. I trwa tak do dzisiaj to, że pamięć o Jezusie czy nastawienie do Jezusa jest takie, że to nie jest tak, że wszyscy na ziemi uważają Jezusa za Boga i oddają Mu hołd, tak jak Bogu się należy. Ale jedynie nieliczni, którzy wiedzą, że aby iść za Jezusem, aby wierzyć w Jezusa, należy w swoim życiu płacić dużą cenę. Może powiesz, Nie wiem, co o tym myśleć. Kiedy ja myślę o zmianie w moim życiu, to czasami mam gęsią skórkę. Czasami naprawdę muszę podrapać się po głowie, bo włosy stają mi dęba. A czasami brakuje mi śliny w gardle, kiedy myślę o zmianie, która przyniesie dużą cenę, która będzie wymagała dużego poświęcenia. No, moglibyśmy powiedzieć, widzimy, co bierzemy, ale czasami okazuje się tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji naszego wyboru. Dopiero później, po czasie, okazuje się, że nasz wybór ma jakieś konsekwencje. I tak na przykład zostaję przy swoim słowie, odwracam się od osoby znaczącej dla mnie i myślę, że słusznie zrobiłem. Mam rację. A później, kiedy zostaję sam, kiedy myślę sobie, ta dla mnie ważna, cenna osoba jest tam, a ja się tak utrzymałem swojego słowa. Jaką cenę muszę płacić? Cenę samotności? Cenę zerwanej więzi? Cenę poczucia winy? Ale dopiero po czasie to przychodzi. Nie wiem, czy ty tak samo myślisz o zmianach. Czasami są dobre zmiany, pozytywne zmiany. Wiemy, że coś się zmieni na lepsze. Wow, to wtedy jest ekscytacja. Wtedy jest takie, jacie, no w końcu, tyle czasu na to czekałem i jest ta zmiana. Na przykład Adam Małysz. Był czas kilka lat temu, kiedy już chciał zrezygnować i skończyć ze skakaniem. Dzisiaj rezygnuje ze skakania jako wielokrotny mistrz. Jako człowiek, który zapłacił dużą cenę w swoim życiu. Musiał zapłacić dużą cenę, ale się doczekał. Kiedy podejmował decyzję, zostanę jeszcze, spróbuję, powalczę, to nie myślał, że zdobędzie czterokrotnie z rzędu kryształową kulę zawodów, które się rozgrywają na przestrzeni całego roku zimowego sezonu. On o tym nie wiedział, ale chciał spróbować jeszcze raz. Może sobie myślisz, ja tam się żadnych zmian w swoim życiu nie boję i nie potrzebuję. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus, kiedy przeżywał największą zmianę w swoim życiu, kiedy miał przeżyć największą zmianę w swoim życiu, jestem tego pewien, że się bał, że się lękał, że się obawiał. Dlaczego tak mówię? Bo czytam słowo Ewangelii Łukasza, które są zapisane w 22 rozdziale, werset 42, on tam jest tam napisane tak. Ojcze, tak mówi Jezus, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodał mu sił. A on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Moglibyśmy powiedzieć, że nikt, kto jest o zdrowych zmysłach, nie wybiera się na Mont Everest o zimowej porze bez żadnego przygotowania, bez obliczenia kosztów, ile to może kosztować. Tak samo i Jezus mówi o cenie naśladowania Go i pójścia za Nim i wierzenia w Niego, również dzisiaj. Bo Jezus mówi tak. Jeśli chcesz być moim uczniem, zaraz po tych słowach, kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Tak mówi werset 27. Natomiast kolejny werset mówi tak. Bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie? Co Jezus miał na myśli? Czyż On nie powiedział, słuchaj, pójście za mną może kosztować cię twoje życie. Pójście za mną może skończyć się tym, że targnął się na twoje życie. Pójście za mną może skończyć się tym, że będziesz opluwany i wyśmiewany, podobnie jak ja. Pójście za mną możesz opłacić wielką ceną w swoim życiu. I Jezus mówi wtedy tak, bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, zatem kto z nas chce pójść za Jezusem, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów. Kto z nas, idąc za Jezusem, nie powinien usiąść i obliczyć, czy jestem gotów zapłacić najwyższą cenę? Czy jestem w stanie zostawić matkę i ojca? Czy jestem w stanie zostawić żonę i dziecko? Czy jestem w stanie, jeśli Jezus tego ode mnie zechce, jeśli Jezus poprowadzi mnie drogami, które będą wiodły przez próby i doświadczenia, przez ciernie, przez strach i przez ból? Bo jeśli Jezus poprowadzi nas pięknymi drogami, szerokimi ulicami, gdzie na pewno nie najedziemy na dziurę, na pewno nie uranimy swojej opony samochodu, to znaczy nie uroniły siebie, nie poniesiemy żadnych szkód, to myślę, że każdy z nas, jak tutaj jest, jeśli Jezus powiedziałby, chodź za mną i nie musisz płacić żadnej ceny w swoim życiu, to myślę, że nikt z nas nie miałby żadnego wahania. Nikt z nas nie zostałby w miejscu. Wszyscy poszlibyśmy za Jezusem, jeśli nie musielibyśmy płacić wysokiej ceny. Ale Jezus mówi zupełnie inaczej. Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. I tak samo nikt z nas nie chciałby przeżyć rozczarowania, gdzie Jezus wyznaczyłby ci swoją wolę, gdzie Jezus wyznaczyłby ci swoje ścieżki, a ty byś stanął i powiedział, Jezu, ja tam nie pójdę. Jezu, nie zapłacę tej ceny. Mam tu swoje życie, mam tu swoją żonę, mam tu swoje dziecko i zostanę tutaj i będę dbał o nich tutaj. Ale proszę, nie każ mi wychodzić poza własne mury mojego domu, mojego mieszkania. Ja zatroszczę się o siebie i wszystko będzie dobrze. Ale Jezus bardzo często, kiedy mówi o miłości, mówi o braterskiej miłości. Kiedy mówi o synu marnotrawnym i kiedy mówi o człowieku, który został zraniony, został porzucony i przechodzili tam ludzie, różni ludzie i nikt się nie zatrzymał i nikt nie pomógł. I pomógł jakiś tam Samarytanin, wróg narodu żydowskiego, zgorszenie. A Jezus dał za przykład człowieka, który dla Żyda w tamtym czasie był zgorszeniem. I musimy uważać jako chrześcijanie, bo czasami ludzie, którym nam się wydaje, że z Bogiem nie mają nic wspólnego, są prędzej w stanie zapłacić większą cenę po to, żeby pomóc innemu człowiekowi niż my. Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy zaczynają pielgrzymkę za Jezusem, drogę za Jezusem i aby o nas nie mówiono później. O jak zaczął dobrze! O jak oddał swoje życie Jezusowi. O jak wiele kilometrów przemierzał z Jezusem przez życie. Ale pewnego dnia zatrzymał się. Albo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele 10 000 zdoła się oprzeć 20 000 najeźdźców. Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłów i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? Solą ziemi kto jest? Chrześcijanie. Chrześcijanie to sól ziemi. Tak o chrześcijanach powiedział Jezus: jesteście solą ziemi. Jeśli chrześcijanie zgasną, jeśli chrześcijanie się zaprą, jeżeli chrześcijanie nie pójdą tam, gdzie Jezus im wytycza, to co będzie można zrobić z chrześcijanami? To samo, co robi się z solą, jeśli zwietrzeje. Nie nadaje się już do niczego. Rozsypuje się po polu. A chrześcijanie, którzy się zapierają, idą w zapomnienie. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa.